I teraz pytanie, skąd ona się u nas bierze, ta dyscyplina, bo czy się z nią rodzimy, czy to, że w dzieciństwie mieliśmy takie i takie sytuacje, które powodowały, że musieliśmy pewne rzeczy robić, na które nie mieliśmy ochoty.
Co zrobić, aby służyć u pana? Powiedział, że trzeba być trochę pojebanym i trzeba się z tym urodzić.
Ludzie ginęli, jak szli się kąpać, jak leżeli na tych łóżkach.
Krew, śmierć, którą widzisz, to jakby może cię zmienić w ogóle jako człowieka?
Nie zbudujesz odporności, jeżeli raz coś przeżyjesz, to nie zbuduje twojej odporności. To musi być tak jak z treningiem, bo mózg jest neuroplastyczny. Usiadł jeden kumpel na takich barierkach na zakręcie drogi w trakcie swojego maratonu, zdjął gacie, żeby kupę zrobić i tak zastał, nie? Ale byłem w przypadkach, w sytuacjach, gdzie widziałem rozerwane zwłoki, klatki piersiowe i tak dalej, wszystko.
Nacisnąłeś na spust i wiedziałeś, że dla tej osoby, którą celowałeś.
Ale żeś ładnie ubrał to pytanie.
Właśnie jakoś szukam słów, żeby to było prawdziwe. Nie było takiej sytuacji, że widziałeś, że to było ostatnie spotkanie z.
Nie przypominam sobie.
Nie przypominam sobie, okej. Okay. Czyli...
Nie.
Okay. Partnerem tego podcastu jest Solflabs, czyli wysoko skoncentrowane ekstrakty z grzybów funkcjonalnych dla osób chcących poprawić zdrowie, zwiększyć efektywność mentalną oraz wspomóc wyniki sportowe. Więcej informacji znajdzie się na stronie www.solflabs.eu i standardowo z hasłem Elite Mentality 12 jest tam najwyższa na rynku zniżka na wszystkie produkty. A dzisiaj u mnie człowiek z największym w Polsce doświadczeniem w aspekcie selekcji do wojsk specjalnych, były szef grupy szkoleniowego, szkolenia bazowego w jednostce wojsk specjalnych AGAT, który przeszedł przy pierwszą selekcję do tej jednostki. Był uczestnikiem 4 misji bojowych na stanowiskach dowódczych, za które został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność. I mógłbym tak jeszcze wymieniać dalej, ale tutaj stawiamy kropkę. Wojciech Zachar, Zacharków, cześć.
Cześć, witam Ciebie, Cyprian, dziękuję za zaproszenie. Kolejny mój podcast, także no, myślę, że nie będziecie się nudzić tym razem, bo z Cyprianem chyba będziemy mieli inne tematy.
No właśnie, tak się zastanawiam, bo ludzie z jakiegoś powodu uważają Was za, w sensie mówię, jako byłych, bym powiedział, operatorów służb specjalnych.
Sił specjalnych,
okej. Okay. Jakbyście mieli trochę takie nadprzyrodzone moce. Zastanawiałeś się kiedyś, skąd bierze się taki kult, taki fenomen osób, które służą w armii? Czy to jakby w szczególności mówię o tych siłach specjalnych właśnie?
Dobry temat. Tu od razu zaznaczę, że z Cyprianem lecimy na flow, bo nie było przygotowanych pytań przed podcastem. Nie umawialiśmy się, o co będzie mnie pytał, więc lecimy na żywo. Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo bardzo dużo ludzi może w pewnym okresie życia nie chciało podjąć tego wyzwania, żeby pójść do wojsk specjalnych, no bo był taki mit stworzony o tych ludziach, którzy służą w wojskach specjalnych, bo było to objęte dosyć dużą tajemnicą. Nie było stron internetowych kiedyś, nie było byłych operatorów, którzy gdzieś tam się pojawiali i opowiadali o swojej robocie. I dlatego taki powstał obraz gościa, który służy w wojskach specjalnych, który jest jakimś tam supermanem. Jest coś takiego. Ja powiem Ci szczerze, że jak studiowałem na WF-ie, to też taką fizjologią trochę lubiłem się zajmować tego człowieka. I taki typowy operator, który powiedzmy podręcznikowo by go można opisać, to ma predyspozycje genetyczne, które warunkują go do tego rodzaju służby. Natomiast ja spotkałem się w robocie, jak wstąpiłem do wojsk specjalnych i tam spotkałem z różnych jednostek specjalnych ludzi, to duża część tych ludzi nie miała takich rzeczy i nadrabiali to czymś innym, o czym pewnie później porozmawiamy. Więc tak, ludzie, którzy tworzą wojska specjalne w takim podręcznikowym, powiedzmy, znaczeniu, to są ludzie ponadprzeciętni. Mają takie cechy, które nasz zwykły śmiertelnik ich nie będzie miał, bo musi się z tym człowiek urodzić. Są to genetyczne uwarunkowania fizjologiczne w budowie włókien mięśniowych, w charakterze. Pewne cechy można nabyć, ale oni już się tacy rodzą. Mhm. Po prostu.
Tak się zastanawiam, to jest też wasz taki wizerunek, który jest w społeczeństwie odbierany was jako żołnierzy sił specjalnych. To myślę, że też trochę, tak się zastanawiam, że też filmy wojenne mogą trochę kultywować taki kult. To nie ukrywajmy, w każdym filmie typu, nie wiem, snajper, nawet, nie wiem, szeregowiec Ryan, tak, to jesteście przedstawieni jako taki, bym powiedział, archetyp macho. Ponura mina, papiero, zwierzę, co chodzi, twardziel z krwi i kości. Czujesz, że to tak naprawdę wygląda w rzeczywistości?
Więc to, no, ta pewność siebie musi emanować od takiej osoby, która chce wstąpić do wojsk specjalnych, no bo człowiek, który nie czuje swojej wartości i nie ma tej pewności siebie, to będzie unikał pewnych zadań, będzie się wycofywał, więc ta pewność siebie musi być. A mężczyzna taki, tak jak to wspomniałeś, macho, już wcześniej na jakimś podcaście chyba o tym też rozmawialiśmy, no to musi być pewnym siebie mężczyzną. Po prostu wie, czego chce od życia, wie, na czym ta robota będzie polegała, wie, z czym to się wiąże, potrafi podejmować decyzje trafnie. Jak nie jest w stanie trafnie podjąć decyzji, to jakąkolwiek podejmie, to i tak bierze później odpowiedzialność na siebie. To są takie przymioty, które pokazują, że to jest facet, nie? To jest mężczyzna, który w ciężkich momentach on będzie wiedział, co zrobić.
Okej, czyli te wszystkie cechy, o których powiedziałeś, można powiedzieć, że czuję się w tym wszystkim twardzielem, że masz takie też zaufanie do siebie, że cokolwiek ci się w życiu nie zdarzy, czegokolwiek nie doświadczysz, bo doświadczyłeś naprawdę dużo i widziałeś naprawdę dużo rzeczy, które były, bym powiedział, no, przerażające, przełamałeś dużo w swoim życiu takich momentów, w których myślałeś, że poddasz się, a jakby przełamałeś, wiesz, taki trybik przeszedzisnąłeś, w którym po prostu masz takie też, zbudowałeś w ten sposób takie zaufanie do siebie.
No, to raz, zaufanie do siebie, ale wojska specjalne charakteryzują się tym, że w tych małych grupach, czyli sekcja, grupa szturmowa, czy bojowa, czy specjalna, to tworzą je właśnie ludzie o podobnych cechach i oni mega się dogadują. Mhm. I to w pewnym momencie tworzy takie wzajemne zaufanie, to jest raz. I to już buduje pewność siebie, bo ty wiesz, że jesteś z ludźmi, z którymi możesz zrobić wszystko. Poza tym budujesz zaufanie, nie? Znaczy, to już chyba powiedziałem o tym zaufaniu, tylko chodzi mi o tą pewność siebie, jeszcze buduje umiejętności. Mhm. Jeżeli współpracujesz z ludźmi podobnymi tobie, o podobnych cechach, każdy jest indywidualistą mimo wszystko, ale wspólny mają cel, nie? Tą misję wspólną i ty, wjeżdżając na robotę z takimi ludźmi, po prostu czujesz się niezniszczalny, bo wiesz, że możesz na nich polegać, wiesz, jak są wyszkoleni, nawet cokolwiek by się zadziało, to i tak oni zrobią wszystko, żeby tą robotę wykonać. I okay. to jest coś, co buduje taką pewność siebie, że dlatego te sukcesy po prostu mają siły specjalne.
Jeśli dalej słuchasz tego podcastu i doceniasz w nich wartościowe treści, zostaw follow oraz ocenę na Spotify i subskrybuj ten kanał na YouTubie. Podcast może docierać wtedy do większego grona świadomych odbiorców. Okej, dobra, to w takim razie zapytam się z drugiej strony o tym temacie, bo powiedziałeś o tej pewności siebie, o tym trochę tym takim, bym powiedział, archetypie, ale zastanawiam się, czy będąc na misjach w takim wysokim stresie, odczuwając różne takie bardzo pierwotne takie odczucia charakterystyczne dla wojny, widząc śmierć, krew i to jakby czujesz, że budujesz wokół siebie taki pewnego rodzaju pancerz, w którym przestajesz odczuwać w pewien sposób wrażliwość do świata, taki trochę, dla mnie jakby brak wrażliwości to jest trochę taki otępiały stosunek do życia, szczególnie w takim archetypie mężczyzn, w którym oni są zamknięci jako takie, właśnie w takim mężczyzn, wiesz, których mamy w społeczeństwie, którzy bardzo przywiązują się do tego pierwiastka męskiego w sobie, a zatracają taką, bym powiedział, no, taką żeńską stronę, odczuwanie wrażliwości na świat, empatię.
Wiesz co, ja na misjach byłem jeszcze przed wstąpieniem do wojsk specjalnych i tutaj dopiero dojrzewałem, bo byłem młodym człowiekiem, 20 parę lat. I wiesz co, ten temat jest o tyle ciekawy, że, bo mogę ci powiedzieć na swoim przykładzie. Jak wyjeżdżałem na misję, to byłem na stanowisku dowódczym, więc podobno byli ludzie, za których byłem odpowiedzialny. Czy za wykonanie zadania, czy za po prostu ich zdrowy powrót do domu. I tutaj zacząłem, jako młody człowiek, to jest takie pierwsze zderzenie moje z tą rzeczywistością, że jak coś spieprzę, no to ktoś zginie. Albo nie wykonamy zadania i będą jakieś później konsekwencje tego. Więc tutaj musiałem faktycznie ubrać taką grubą skórę, bo ja jestem wrażliwą osobą. Mm-hmm.
Zresztą go. Rzeka, bo nie wyglądasz. Ja mówię o twoim całym taki ubiór, w ogóle tatuaże, też w ogóle ton głosu. I jakby gdzieś tam cały twój wizerunek jest zbudowany na takim, bym powiedział, właśnie na takim archetypie macho. I właśnie zastanawiam się pod tym, co jest tam trochę głębiej, właśnie, czy jest tam wrażliwa strona. Wrażliwa strona Zachara.
Jest, nie ukrywam tego. Ale Gogins też pisał, że był wysoko wrażliwą osobą w tej jego ostatniej książce. I ja byłem bardzo wrażliwą osobą, natomiast...
A byłeś, to jest ciekawe, czyli coś się zmieniło po twojej służbie albo po jakichś misjach bojowych?
Tak, ale to dokończymy. Okay. To pierwszą część. Także uchylimy tu rąbka tajemnicy trochę. Chociaż już kiedyś o tym mówiłem. Natomiast ja musiałem zbudować tą twardą skórę, żeby... Bo tak sobie to czułem, że tak musi być. Jeżeli jesteśmy na jakimś wyjeździe, na jakimś patrolu, na operacji, to ja nie mogę pokazać moim żołnierzom, że się boję czegoś, że się waham, szczególnie w podejmowaniu decyzji. Nie? I tutaj zacząłem dostrzegać w sobie tą cechę taką odporności psychicznej, na które się składają cztery takie inne jeszcze czynniki. Ale to spowodowało, że moja wysoka wrażliwość pokazała, że mogę się odpornić psychicznie, więc zaczęło mi to fajnie wychodzić i wyjeżdżając na operację jakiekolwiek, budowałem pewność siebie też, wyjeżdżając, że przygotowywałem się mocno do tych operacji, nie? Że wszystko planowałem, dzieliłem robotę, brałem też odpowiedzialność na siebie, pokazywałem im, że ja też mogę, że nie tylko siedzę ze słuchawką w uchu i dowodzę, tylko wychodzę w rejon, działam razem z nimi, współpracujemy i oni zobaczyli, że mogą na mnie polegać. No to ja wtedy też myślałem tak, że kurde, no nie mogę im pokazać, że się boję, jak się coś zesra. No bo to jest taka chyba psychologia. Jeżeli ty byś zobaczył, że w takiej sytuacji stresowej ja się waham, boję się, to albo ty byś przejął inicjatywę, albo byś popatrzył na mnie i kurde, Zachar, weź się ogarnij, bo musimy coś tu zrobić, nie? Bo się zaraz to posypie wszystko. I z takimi ludźmi też miałem do czynienia, czy to z przełożonymi, czy z kolegami, którzy po prostu bali się podejmować decyzji i nie mieli tej pewności siebie. Oczywiście twardziele byli w bazie lub jeszcze w kraju, a wyjeżdżając na misję, to już wychodziło, nie? Dlatego ja mam takie swoje powiedzenie, że człowieka idzie naprawdę poznać w ekstremalnej, trudnej, ciężkiej sytuacji. I tam wychodziło, jak to jest facetem z jajami. I to świadome próbowanie, budowanie takiej twardej skóry zaczęło mi coraz lepiej wychodzić i tego nie byłem w stanie zauważyć, czy to przywiozłem do kraju, bo to nie widać, jak nie skupisz się na tym, ale rodzina mi mówiła, że się trochę zmieniłem. Natomiast widziałem, że to działa. I później Szeregowiec Ryan, który już wspomniałeś w tym filmie, tam jest taki motyw. Tom Hanks grał tamtego kapitana.
Tak, tak.
To jest gościu, który nie był po West Point, on był zwykłym historykiem, który pojechał na wojnę. Nie? I on stworzył taki wizerunek, że żołnierze po prostu stworzyli legendy na jego temat, że był najlepszy na West Point, że jest killer i tak dalej. A gościu w pewnym momencie...
I też sobie to, co ty mówisz, przewodził, był jako pierwszy tym, który wychodził i potrafił zbudować swój leadership na podstawie tego, że dawał przykład innym młodszym.
Dokładnie. Budował autorytet w ten sposób, nie? Ja też tak uważam właśnie, że budujesz autorytet, jeżeli wymagasz od innych tego, co od siebie. No i on w pewnym momencie poszedł do takiego... po moździerzu leju i zaczął płakać po prostu, nie? Że w końcu te emocje, ale nie mógł tego pokazać innym, nie? Po kryjomu to zrobił. No ja nie mówię, że płakałem na tej misji, ale miałem takie gorsze dni, po prostu mówię, kurde, czy ja sobie poradzę. Nie? I wystawianie przynajmniej mnie na takie czynniki spowodowało, że zacząłem być coraz bardziej odporny psychicznie i stawałem się taki bardziej pewny siebie. No.
A powiedz, jeszcze wspomniałeś o tym... Wspomniałeś o tym takim całym anturaż związany z taką tajemniczością, która jest owiana też wokół nawet tematów, o których zresztą rozmawiamy, chociaż ty też umiejętnie potrafisz selekcjonować te rzeczy, które chcesz powiedzieć, a też odrzucasz rzeczy, o których po prostu nie musisz mówić. Bo też nie możecie mówić o pewnych rzeczach, pewnie o jakichś szczegółach dotyczących misji. Ja też miałem, nie ukrywam, bardzo dobrego znajomego, który był operatorem w Gromie i o którym wiedziałem, że czym się zajmuje i trenowaliśmy razem do różnych zawodów i no pamiętam, że no nie wiem, czy to jest jakaś umiejętność, której wy się uczycie, ale jakakolwiek rozmowa z nim o tym, co on robi, czym się zajmuje, no to było na zasadzie tam, nie wiem, pytanie, ilu was tam jest w Gromie, powiedzmy, no to jest odpowiedź typu wystarczająca ilość albo gdzie jedziesz na kolejną misję, bo wjeżdżą na 3 miesiące, no to bardzo konkretna odpowiedź, Bliski Wschód, nie?
To
jest taka rozmowa, że rozmawiasz z kimś przez pół godziny i nagle się nagle orientujesz się, że z tej rozmowy nic się konkretnego nie dowiedziałeś. Nie?
A wiesz co, mnie wkurzają takie rozmowy, jak słucham tych podcastów różnych, ja czasami...
Bo to jest owiane taką tajemniczością. Chociaż to przełamujesz, bo ty mówisz bardzo dużo o takich rzeczach, ale też są rzeczy, o których nie mówisz.
Nie. Wiesz co, nawiązując jeszcze do tej tajemniczości i do tego, co możemy powiedzieć, no jest poświadczenie bezpieczeństwa, ludzie mają dostęp do klauzuli tajne, ściśle tajne i pewnych rzeczy nie mogą mówić, to raz. Dwa, no też wydaje mi się, że ci ludzie, którzy służą w wojskach specjalnych, w większości, ja też wymagam tego od moich podopiecznych czy tam uczestników szkoleń, żeby mieli tą pokorę, skromność i po prostu no, nie mówili za dużo. Ja też wykorzystuję na tyle informacje, które mogę, że ja im tłumaczę, słuchajcie, dowiecie się ode mnie na zasadzie wiedzy koniecznej, nie? Czyli nie mówię wszystkiego, jak ta selekcja przebiega, jakie trasy będą na selekcji i tak dalej, bo ja mam kolegów, którzy prowadzą jeszcze selekcje, są instruktorami i ja nigdy do nich nie zadzwoniłem, nie zapytałem się, ty, słuchaj, to w jakim rejonie byście robili selekcję, bo ja tam mam kilku podopiecznych i tak dalej, i tak dalej. I wkurza mnie na przykład sytuacja, gdzie dolatują do mnie informacje, że są sprzedawane po prostu rzeczy, które mogą być na selekcji, czyli do przodu wiedzą. Bo to, co było wcześniej, no to ludzie się dowiadują i tak po znajomych. Natomiast to, co idzie do przodu, to mnie to wkurza, bo selekcja ma zaskoczyć.
Expect the expected.
No właśnie, spojrzeć właściwie niespodziewanego. Więc to mnie wkurza. Nie? Dlatego ja o wszystkim nie mówię. Mówię też o tym pewnie, co było kiedyś, za moich czasów, a dużo się zmienia po prostu. I to cały czas, czy taktyka się zmienia, czy sposób weryfikacji ludzi, czy proces naboru, to się zmienia. Nie?
A czujesz, że ci ludzie, którzy teraz przychodzą do selekcji, bo tych ludzi paradoksalnie jest coraz mniej, jakby świat też się zmienia, social media bardziej komfortowy, wynaturzony tryb życia, w którym wolimy bardziej sobie poskrolować, obejrzeć Netflixa, aniżeli włożyć jakiś wysiłek, żeby po prostu zrobić to, o czym marzymy, co chcemy, żeby nawet realizować siebie w pewnych sferach, więc to czujesz, że jest taka zmiana pokoleniowa, że ci starsi osoby, które były w wojsku latach, nie wiem, lata 90., 2000, to byli więksi twardziele, że tak powiem?
Nie, może byli lepiej zaadaptowani do trudnych czasów, nie? Takie hasło znane teraz, nie?
Okay.
Z tymi trudnymi czasami. Myślę, że jest zmiana pokoleniowa i to nie tylko w kraju, ale na całym świecie, bo jest kontakt z ludźmi spoza naszego kraju, więc u nich jest podobnie. Podobnie czy wojska specjalnych naszych, czy amerykańskich, to samo przychodzą. Ale ja uważam, że to i tak zatoczy pewien krąg i wrócimy do momentu, kiedy faktycznie będziemy mieli tych ludzi, co byli kiedyś, bo tak się dzieje po prostu w naszym życiu, tak też zauważyłem. I dobrym jest to, że na przykład moje pokolenie, z którymi ja wychodziłem z wojska, albo które jeszcze jest, ale na pewno z którymi zaczynałem, oni wychodzą i dzielą się tą wiedzą, nie? Tym doświadczeniem i prowadzą szkolenia w taki sposób, jak oni byli szkoleni. I gdzieś tam zasiewają ziarno u tych młodych, którzy jeszcze są w szkołach może podstawowych i średnich, żeby ich przygotować na tą trudną służbę, nie? Bo kiedy my byliśmy w służbie, znaczy ja w sensie, no to nie było dostępu do takich ludzi, z którymi można było pogadać, dowiedzieć się, jak tam jest faktycznie i tak dalej. No a teraz wyszliśmy, moje gdzieś tam pokolenie jest nauczycielami w liceach wojskowych, gdzieś tą młodzież gdzieś tam edukują i takie jest moje zdanie, po prostu ja staram się myśleć strategicznie też, nie? Nie tu i teraz, co zrobić, żeby mieć w tym momencie jak największą ilość chętnych podczas rekrutacji, tylko co zrobić teraz, żebyśmy za 5-10 lat mogli się już cieszyć, że mamy takich, jakbyśmy chcieli. Nie? I to jest moje podejście i czasami się kłócę z różnymi kolegami, że to jest bez sensu, bo trzeba już i teraz mieć, ale myślę, że to w pewnym sensie zaowocuje kiedyś. Nie? Tylko to jest, wiadomo, taka robota jak na treningach, że to efekty nie przychodzą jutro, tylko
No i finalnie i tak wybierasz na najlepszych z najlepszych, prawda? Więc...
Tak.
A powiedziałeś też o Dawidzie Gogginsie i tak zastanawiam się nad temat twoim takim u ciebie takiego pierwiastka destrukcyjnego, który też zauważyłem, nawet jak robisz sam swoje treningi, gdzie mógłbyś to zrobić pod dachem, wychodzisz, to co wrzucasz na swoim Instagramie, wychodzisz do lasu, bierzesz sztangi, ketle i gdzieś tam jakby trochę odbieram to, jakbyś celowo, nie wiem, spuszczał sobie w pierdol dodatkowy, taki, w sensie utrudniasz sobie różne rzeczy. I tak odnosząc się do tego Gogginsa, o którym wspomniałeś, bo widziałem też, że promujesz jego książkę u siebie w mediach społecznościowych i jakby też wiemy, jaka jest jego historia i jak wiele musiał przejść jakby ten człowiek z takich mroków dzieciństwa, musiał się wyłaniać, żeby stać się jednym z takich, bym powiedział, najtwardszych skurczybyków, jakie chodzą na tej ziemi. I zastanawiam się, czy jest w tobie taki pierwiastek autodestrukcyjny, że powiedzmy, że sprawianie bólu sprawia ci trochę przyjemność.
Ja uważam, ostatnio mnie ktoś zapytał na Instagramie, bo tak w przerwie między seriami nagrałem tam wiadomość prywatną. Wiesz co, ja jak sobie przypominałem moje dzieciństwo, tak szkoła średnia bardziej, początki, to ja tak trenowałem jak teraz. Mm-hmm. Bo u mnie w miejscowości nie było siłowni, nie było trenerów żadnych. Po prostu brałem jakieś belki, biegałem w Adidasach, mama mi kupowała rzeczy z drugiej ręki, że tak powiem, jakieś kreszowe, szalik na twarz i biegałem w śniegu po pas. Po prostu nawet bez zastanawiania się, szkoda, że nie mam teraz filmiku, mógłbym sobie nagrać, nie?
Okay.
I wrzucić gdzieś w internet. Po prostu robiłem to dla siebie, bo kurde, to było mega, nie? Jak rodzice szli do pracy na godzinę 6 do huty wychodzili, ja do liceum jeździłem wtedy autobusem i wstawałem razem z nimi i szedłem jeszcze po ciemku biegać, bez czołówki i takie zimy były świetne, że ja biegałem w śniegu po pas, nie? Mm-hmm. Mówię, kurde, spóźnię się na autobus do szkoły, nie? Ale jeszcze dokończę bieg. I to mi taką radość sprawiało wtedy. Czy to ten pierwiastek był już wtedy? Nie wiem. Dlaczego to robiłem? Może dojdziemy na koniec podcastu.
Aha.
Ale później był okres przerwy w trakcie mojej służby i to się pojawiło teraz. Nie? To, że zacząłem trenować na zewnątrz, kilka czynników miało na to wpływ, ale jak zacząłem to robić, to mi się tak spodobało, że wczoraj dotarły do mnie kolejne rzeczy na moją siłownię, outdoorowo, więc już się nie mogę doczekać kolejnego treningu. I nawiązując do książki Gogginsa, czytałeś tą nową jego książkę?
Nie, czytałem tą wcześniejszą, jak się nazywa?
Nic mnie nie złamie,
dokładnie.
No to dobra, bo jak widziałeś na Instagramie, to chciałem ci tutaj
fantastycznie.
Wiem, że lubisz takie
klimaty. A wiesz, o tym nawet pomyślałem, bo widziałem dzisiaj u ciebie na to na Instagramie, więc...
Tak, czyściutka.
A to jest nowa chyba, jeszcze one są w sprzedaży, czy jeszcze?
Już wyszły do sprzedaży.
Już, bardzo dziękuję.
Niedawno była przedsprzedaż.
Jest jakiś kod na Zachara, który możemy polecić?
Zachar 30.
Zachar 30? Tak, to są 30. To polecamy Zachar 30. Bez końca Dawid Gogginsa. Bardzo dziękuję.
Tak, no w sumie fajną rzecz nam powiedział, że marzenia umierają, kiedy zaczynamy cierpieć. Nie? U większości ludzi może tak. I ten pierwiastek, ja się nigdy nie zastanawiałem, czy to jest destrukcyjne, po prostu to mi sprawia przyjemność.
Mm-hmm. Bo to jakby też wiemy z tej pierwszej książki, że u niego ten okres dorastania był taki kluczowy, dlatego że był maltretowany przez ojca, gdzieś tam trochę nawiązując do tej książki. Jakby wszystkie traumy, które on miał w tym okresie, sprawiły, że on zaczął identyfikować ból jako rozwój. Więc to jest tak, że na podstawie takiego okresu formatywnego, który przechodzimy, zbieramy dużo doświadczeń. Jakby wiadomo, znaleźć się w tak skrajnej pozycji, w jakiej on się znalazł, trudno jest. To jest tak, że większość osób, które spada na dno, z tego nie wstaje. I tylko niektóre jednostki potrafią z takiego gówna wyjść, odbić się i jakby pokazać, że to, nawiązując do początku naszej rozmowy, że to nie jest jakaś nadprzyrodzona siła, nie jest tak, że on wpadł do kociołka Panoramixa i zażył tam jakąś magiczną, jakąś pigułkę, cokolwiek, tylko po prostu siła woli, praca, dyscyplina po prostu pomagają, żeby wznieść się w pewien sposób na swoje takie maksymalne możliwości. Ja tam po prostu widziałem wspólny na podstawie różnych gdzieś tam wywiadów miałem także, identyfikowałem gdzieś tam jakiś wspólny mianownik u was.
Wiesz co, on tam mówił Goggins ogólnie, nie? O tym gościu. No, można się na nim wzorować, można czerpać z niego jakieś tam przykłady. Jeżeli ktoś czytał pierwszą książkę, to ona uzupełnia tą pierwszą książkę o nowe rzeczy. Jest tam jak gdyby powrót do tego, co było w pierwszej książce, więc jeżeli ktoś nie czytał pierwszej, to śmiało może zacząć od tej, nie? O, to jest dobre polecenie, nie?
Chociaż powiem ci, że dla mnie najbardziej, najmocniejszy moment tej książki to był jednak ten początek tego jego dzieciństwa. Tak, to jest tak, że jak wziąłem książkę jednego wieczora, to po prostu musiałem...
Tutaj pisze szerzej jeszcze o tym dzieciństwie. Jeszcze szerzej, także można tam poznać jego dzieciństwo faktycznie. Wiesz co, u ciebie na podcastach też padały słowa, że gdzieś to dzieciństwo kształtuje nas na starość, jakimi będziemy ludźmi. Gdzieś tam mówi się, że do 7 roku życia najbardziej dziecko chłonie. Z 5 osób z otoczenia chłonie też te cechy, które gdzieś tam później przyszły do życia potrzebne bądź nie. Natomiast Goggins... Nie wiem, czy nie miał predyspozycji jakichś wcześniejszych, genetycznych, bo włókna mięśniowe, no, można się urodzić z taką siłą, gdzie nie masz widocznych mięśni, a siłę masz. Ja znam ludzi, też już o tym nieraz mówiłem, którzy bez treningów po prostu mieli takie wyjściowe wyniki, że ja miesiącami, latami musiałem do tego dążyć, bo ja nie mam genu, nie, żadnego, ani wytrzymałości, ani siły, ja muszę po prostu zapierdzielać. I to, co Goggins też mówi, że może i te, on powtarza to, tak jak ty mówisz, że nie miał żadnego genu, nie urodził się gdzieś w jakimś, czy nie wylała się na niego jakaś magiczna mikstura, ale determinacja, wola walki, ale przede wszystkim dyscyplina. I on to podkreśla, o tej dyscyplinie, nie? I ja zauważyłem, że ja też mam tą dyscyplinę i teraz pytanie, skąd ona się u nas bierze, ta dyscyplina, bo czy się z nią rodzimy, czy to, że w dzieciństwie mieliśmy takie i takie sytuacje, które powodowały, że musieliśmy pewne rzeczy robić, na które nie mieliśmy ochoty, ale musieliśmy je robić, bo tak jest z treningami, nie? Jeżeli ty zamierzasz, nie wiem, przygotować się do selekcji, to już musisz mieć świadomość tego, że ten wysiłek będzie niesamowicie ciężki i będziesz cierpiał. I teraz pytanie, czy jesteś gotów na to cierpienie? Tak jak ostatnio, w tym tygodniu dosłownie, pisze mi mój podopieczny nowy taki po 3 tygodniu planu mojego treningowego. Mówi: Zachar, ja mam chyba jakiś okres, nienawidzę cię, wkurzasz mnie, tutaj przekleństwa poleciały. Ja mówię: dobra, przestań pisać, trenuj. I później mi wysyła wiadomość: kurwa, kocham cię, ja na tej zasadzie. Że to są takie treningi, mówi, że... I tu mam taką teorię, później ci powiem. Po prostu on bał się zacząć, bo wiedział, co go czeka, bo już miał podobną gdzieś tam przeprawę w życiu i wiedział, co go czeka. I to jest, są takie badania nawet naukowe, gdzieś doczytałem się kiedyś, bo lubię grzebać w tych moich tematach, że największe emocje w człowieku, jeżeli chodzi o tętno na przykład, wzbudził drugi skok spadochronowy, a nie pierwszy. I to faktycznie tak jest. Ja się bałem bardziej drugiego skoku niż pierwszego.
Ciekawe.
I to pamiętam, nie? Bo już wiesz, co może się spieprzyć. Czyli masz tą świadomość. Pierwszy skok, nie wiesz, co cię czeka. Szykujesz się na najgorsze, jesteś full przygotowany przecież na wszystkie sytuacje awaryjne, masz opanowane. Drugi skok, to sobie myślisz: kurde, a jak się spieprzy to, a jak się spieprzy tamto, nie? Kumplowi coś się stało na pierwszym skoku i zaraz sobie wyobrażasz, żeby mi się to nie stało, nie? Pamiętam ze szkoły oficerskiej taka sytuacja. Później żeśmy ustalili chyba, że sam spowodował tą rzecz. Na okrągłym spadochronie zapas jeszcze był z przodu i zapas zapasowy ma AD95. Osobny uchwyt do otwierania. I on przyjął sylwetkę do skoku i chyba wyrwał ten zapasowy i wszystkie linki, które wyciągają spadochron, do których jest przyczepiony spadochron, poszły mu po ciele, po twarzy, tak pocięły na maksa, nie? Że wylądował cały pocięty i we krwi. No i wiesz, i takie sytuacje mówią: kurde, jak mi się to staje. I drugi skok był cięższy, więc przygotowując się na drugą selekcję, którą już ktoś przeszedł, bo są tacy, i mam takich podopiecznych, którzy przeszli jedną selekcję do jednej jednostki, ale chcą iść do drugiej, nie? I wiedzą, co ich czeka i wiedzą, że będą cierpieć. To jest fajne. I Goggins na przykład cały czas mówi o tym, że on sobie stawia coraz większe wyzwania, żeby cierpieć bardziej, bo wie, że to, co już zrobił, było fajne, ale nie mógłby tego drugi raz powtórzyć, no bo już, bo wie, nie? I szuka kolejnych takich.
Takie samo. Coś jest, że rzeczywiście mam magicznego w przekraczaniu tej granicy, w której dochodzisz do takiego skrajnego cierpienia, w którym przełamując to, co rozmawialiśmy na początku, przełamujesz taką granicę w sobie, w której potrafisz zbudować zaufanie do siebie, ale też tak jak tutaj napisałeś, bo tu nawet widzę, że jest twoja recenzja, jak to się nazywa, z tyłu?
Tak, dokładnie. No.
To jest recenzja z tyłu. Wiele marzeń umiera wtedy, gdy cierpimy. Rzeczywiście jeden z takich mocnych cytatów. I tak mi się też kojarzy, jak jeden w ogóle z dowódców jednostki specjalnej na jakimś wykładzie powiedział na pytanie, co zrobić, aby służyć u pana, powiedział, że trzeba być trochę pojebanym i trzeba się z tym urodzić. Więc coś jest w tym, że jakby nawet jeśli okoliczności, w których się wychowujesz, nie dają ci takiego traumatycznego backgroundu, z którego po prostu chcesz wyjść, to i tak jest coś takiego, gdzie, no tak jak mówisz, już miałeś od jakichś najmłodszych lat takie zamiłowanie, żeby trenować, bym powiedział, w skrajnych warunkach, aniżeli w niekomforcie, dokładnie.
Ale to się pojawiło tak nagle, bo jak zacząłem sztuki walki uprawiać, mieliśmy takiego kolegę trenera, który kazał nam biegać w śniegu na bosaka w 5 klasie podstawowej, to było czy w 6, nie? Gdzie dzisiaj ja bym swojej córki na przykład nie wysłał, chyba, nie wiem. Może jej mama by zabroniła, nie? Ale to mi się zaczęło podobać po prostu. I ja byłem też takim, teraz już wiem, że jestem introwertykiem i wolałem spędzić czas na pokonywaniu jakichś ciekawych rzeczy, których... O, to jak Gogli spisał, ale nie porównuję się do niego. Nie mam w ogóle do niego... Nie, no on jest za daleko niż ja mógłbym być. Że ja wolałem po prostu wychodzić i nie wiem, pójść na trening w Sylwestra, nie? Gdzieś tam wszyscy świętują, bawią się. Ja wziąłem plecak i poszedłem po prostu połazić po górach całą noc. I to mi sprawiało przyjemność większą i bardziej też wolałem swoje towarzystwo na treningach niż tam chodzenie na jakieś imprezy i tak dalej. Chociaż, nie wiem, tam socjalizowałem się z rówieśnikami, nie mówię, że nie. Ale to się pojawiło po prostu w momencie, jak zacząłem sztuki walki uprawiać, kiedy ktoś spuścił mi łomot i po prostu to się otworzyło u mnie wtedy.
A nawiązując trochę do twoich wypraw bojowych, że tak powiem enigmatycznie na Bliski Wschód, na stanowiskach dowódczych, których byłeś, czy misje takie jak nie wiem, Afganistan, Irak, Czad, w których byłeś, mogą tak cię zmienić? Tak bym powiedział, że to cierpienie, to co rozmawialiśmy, to ból, krew, śmierć, którą widzisz, to jakby może cię zmienić w ogóle jako człowieka?
Może, uważam, że tak. Zwłaszcza jeżeli to trwa jakiś dłuższy czas. To nie żyje. Znaczy PTSD pojawia się też w momentach, nie wiem, wypadków komunikacyjnych. No,
miałem też o to zapytać właśnie, więc...
Natomiast jeżeli te sytuacje są powtarzane na przykład przez te pół roku, jak misje trwały, czy nawet niektórzy zostawali i na rok, no to jest to na pewno wpływ jakiś, no bo...
Jesteś w permanentnym stresie, bo to nie jest tak, że...
Jesteś i
każdy... Że uciekasz tylko na chwilę, tylko to trwa przez pół roku, czy...
Ale to trzeba powiedzieć miesięcy. Też jedną rzecz. Oczywiście nie wszyscy są podatni na tego rodzaju bodźce, bo niektórzy siedzą w sztabie, grali sobie w sieci, pamiętam, w Call of Duty, nie? To wkurzało trochę, no ale taka była ich robota, siedzieli w sztabie po prostu i mieli w miarę komfort i chyba niekomfortowo się czuli, jak musieli iść na stołówkę, bo wtedy też ogórki spadały. Nie ujmuję chłopakom, bo każdy robotę robił na misji, natomiast wystawianie się na bodźce takie jak zasadzki, ostrzał, small arm fire, czy jakieś te kombinowane akcje, czy operacje ogólnie zaplanowane z góry, no to się działo codziennie. I teraz ty jedziesz na taką misję, wyjeżdżasz za bramę, ja się czułem bezpieczniej, jak jeździłem na takie operacje, no bo tak jakbym kontrolował sytuację wtedy jako dowódca, natomiast w bazie się czułem niekomfortowo, no bo i w pewnym momencie też się musiałem wyłączyć, nie? Że to jest stres cały czas, bo te granaty moździerzowe czy rakiety no, spadały w każdym momencie na bazę. Tak? I jak byłem w Afganistanie na przykład, to system amerykański informował nas o zbliżającym się pocisku moździerzowym, no bo to leciało stromotorowo, no to było, syrena zaczęła wyć i tam głos taki incoming, incoming i wtedy kamizelka, hełm i do schronu lecisz, nie? I po pewnym czasie to już, jak gościu się odzywał przez ten automat, no to myśmy już mieli bekę z tego i po prostu biegliśmy sobie do tego schrodu. Ale to nastąpiło po paru miesiącach. Na początku jest panika, nie? Ludzie ginęli, jak szli się kąpać, jak leżeli na tych łóżkach. I pewnie można usłyszeć to od kolegów, którzy byli na tych misjach, nie tylko ode mnie. I teraz żyjesz w takim miejscu przez kilka miesięcy, gdzie ten stres jest, nie? Plus stres wyjeżdżając na jakiś patrol czy operację, plus jeszcze mój stres dodatkowy, jak byłem przełożonym, że musiałem być odpowiedzialny za przygotowanie, planowanie, organizowanie i jeszcze za zdrowie tych ludzi, nie? Za ich regenerację też byłem odpowiedzialny. I staraliśmy się robić też tak, że jak były konwoje z Iraku na przykład do Kuwejtu, no to też wysyłałem najbardziej obciążony pluton, jedźcie tam, mówię, że sobie tam poleżycie, wychillujecie, tam już jest spokój, nie?
Ale jak wracałeś na przykład do Polski, czy miałeś takie syndromy właśnie tego PTSD, bo nie oglądałeś film Snajper?
Tak.
No Snajper, myślę, że na pewno. To miałeś tak, że nie wiem, przyjeżdżałeś po pół roku misji w Afganistanie, jakikolwiek, nie wiem, idziesz z dzieckiem na spacer, czy z żoną i jakiś wybuch gdzieś, to jakby jesteś cały czas jeszcze taki czujny, czy po prostu szybciej się irytujesz, no bo jesteś trochę, to jest tak, że permanentny stres powoduje też w pewien sposób jakąś nerwicę w długim okresie, szczególnie, no nie wiem, nawet jak kobiety w ciąży mają, znaczy z małymi dziećmi, w momencie, kiedy dziecko jest cały czas, się budzi w nocy, cały czas płacze, cały czas trzeba być w takim trybie czuwania, no to przy długotrwałym takim procesie zmienia się, nie? Trochę głowa.
No, zawsze,
trochę to
zawsze.
Trochę wiemy o takim.
Mąż może odciążyć tą kobietę.
Albo wyjść z domu po prostu.
Tak, no wiesz co, te bodźce, w zależności jak one silne są, to mogą powodować różne objawy. Widziałem ludzi, którzy mieli to PTSD, były to osoby, nie znałem ich wcześniej, ale możliwe, że mieli tą wysoką wrażliwość, która nie miała cech, żeby się uodpornić psychicznie. My mamy i jedno i drugie, nie ma, że są osoby tylko wrażliwe i nie mające odporności, bo tak nie jest. Natomiast widziałem ludzi, którzy po kilku miesiącach widać po oczach, nie, że wkrada się ten syndrom, takie wiesz, oczy są nieobecne, nie? I zaczyna się inaczej z człowiekiem rozmawiać. Inni wpadali w alkoholizm na misji, też alkohol tam albo można było pędzić, bo pędzili chłopaki, albo kupowali na rynku lokalnym, albo na bezcówce.
Potrafi. Albo kola po prostu i w środku, tak, bo...
Polak potrafi.
No. Polak potrafi, dokładnie. Tak,
kiedyś mnie... Albo dobra, do tego nie
ma. Nie, powiedz na to. No, jak najwyżej, jak będzie za grubo, to wytniemy.
Nie, wiesz, to poczęstował mi kiedyś żołnierz, pozdrawiał tutaj, ale bez imienia może. Poczęstował żelkami, wiesz, Haribo. Nasączonymi alkoholem. Mówi, oj, jakie dobre, pierwszy raz alkohol poczułem, nie? Skąd to masz? Wodzu się nie interesuje, ale radzili sobie w ten sposób i to jest dobry sposób.
Bo rozumiem, że na misjach alkohol jest zakazany.
Zakazany jest. Tak jak w wojsku normalnie.
Ale jak Polak potrafi, więc to jakby.
No ale Polacy żelki, są z tego znani. Chociaż wiesz co, z jednej strony fajnie, bo Polacy są znani z tego, że potrafimy wszystko ogarnąć, ale ten alkohol. No szkoda, że do tego dochodziło, bo poznawali też i tą drugą polską stronę buractwa, że jak się Polak do alkoholu dorwał, no bo były bazy włoska, na przykład francuska w Iraku, jak jeździliśmy na te patrole, to wchodziłeś na stołówkę i tam było wino w kartonikach takich papierowych, mogłeś sobie do obiadu wziąć i zjeść obiad z lampką wina, to Polacy, wiesz... Jo, za darmo jest alkohol, nie? I wynosili tego w kieszenie poupychane. Mówię, ja, dramat, nie? Akurat moi chłopacy się zachowywali spoko. Tutaj zawsze zwracaliśmy na to uwagę, ale zdarzali się oczywiście.
Ale to musiałeś ich wyszkolić już chyba, nie? W tym.
Nie, wiesz co, zgraliśmy się tak, nie? Że robimy robotę i pokazujemy klasę, a nie tam buractwo polskie. Do tego doszło, że tam, wiesz, po pijaku gdzieś uprowadzali pojazdy wojskowe innych nacji, gdzieś wjeżdżali nagle do rzeki tymi pojazdami w bazie. No mówię ci, no wstyd był, nie? Więc ten alkohol pomagał w pewnych sytuacjach. Oczywiście to jest doraźne, nie? Tak jak ludzie chcą uciec w alkohol, mając jakieś stany depresyjne. To jest tylko chwilowe. Zresztą alkohol... jak gdyby wzmacnia te negatywne objawy bardziej niż... Także to jest chwilowe, a później już jest, robi się dramat z tego, bo był żołnierz, który już wrócił do kraju i w kraju dalej pił, nie? I musiał przez to chyba zostać usunięty z jednostki, bo przychodził też nawalony do roboty. I sport jeszcze, nie? Dla mnie właśnie ucieczką od tego stresu całego był sport. I jak zacząłem uprawiać triatlony, to ja się mega przy tym relaksowałem. I znowu fajny temat, doczytałem się, bo ja lubię dowiadywać się, dlaczego na przykład oddychanie pudełkowe jest takie popularne dzisiaj i ktoś tam usłyszał, że...
Co to jest oddychanie pudełkowe? Nie słyszałem o tym.
Box briefing? Nie wiesz? Nie słyszałeś? Nie. Jesteś jednym z nielicznych, nie? Bo to jest takie popularne, jak ja to słyszę teraz. Coachowie internetowi tylko mówią o tym, nie?
Oddychanie. Naprawdę? To, a mógłbyś przybliżyć temat? To nie, może nie jestem na bieżąco z coachami internetowymi. Gdzieś to z jakiegoś TikToka to wziąłeś?
Nie. TikTok, tak, ogólnie tam Instagramy, wszystko. Bo hasło, wiesz, Navy Seal, nie? To już jest budziło, już się ludzie zaczynają tam skupiać, wiadomo jak te clickbaity robić. Oddychanie pudełkowe zostało wymyślone po to, żeby opanować stres, obniżyć drżenie rąk i bicie serca przed wejściem do pomieszczenia na przykład lub w sytuacji negocjacji i tak dalej. I polega ono na tym, że wciągasz powietrze przez 3 do 5 sekund na przykład, to są różne tam teorie, ale wciągasz przykładowo 3 sekundy, zatrzymujesz na 3 sekundy, czyli wciągasz, zatrzymujesz, wypuszczasz przez 3 sekundy i znowu zatrzymujesz na 3 sekundy, nie? Oczywiście te sekundy...
Okay, to w sensie znam to dosyć, jak to jest taka jedna z prostszych metod, nie wiedziałem, że to się nazywa metoda pudełkowa.
Tak, bo to jest, widzisz, okay. Jak to marketing, nie?
Okay.
No i wiesz, i jak się zapytałem kogoś, a dlaczego tak masz to robić, nie? Co powoduje, że dłużej wdychasz albo dłużej wydychasz powietrze, nie? No i wiesz, nie wiem. No ja lubię wiedzieć, jeżeli mam coś zrobić, to dlaczego mam to zrobić, nie? Po co mi to? No i oczywiście, wiesz, pogrzebałem i tak dalej, poczytałem, że dłuższe wypuszczanie powietrza powoduje, że spowalnia nam bicie serca. Nie? Więc jeżeli ograniczysz ten wydech i wydychasz go dłużej, no to spowalnia bicie serca, to jest fizjologicznie. Nie? Na przykład wdychanie. Dlaczego dłużej mam wdychać to powietrze? Nie? Bo też jest metoda, że wdychasz przykładowo 5 sekund, a wydychasz 10 sekund. To też powoduje, że opanowujemy ten stres i czuję, że to serce spowalnia i drżenie rąk przechodzi. I to też przed wejściem do pomieszczenia na przykład specjalci, niektórzy mogą sobie zrobić. W sytuacji stresowej, jak jesteś w jakimś, nie wiem, podczas operacji, kontaktu, wejścia do pomieszczenia, negocjacji, no jest stres. I stres w pierwszej kolejności wyrzuca nam adrenalinę, nie? Dopiero po jakimś czasie wali nam kortyzol. I teraz adrenalina co powoduje? No hormon walki, ucieczki, tak? Czyli skupiamy się na prostych metodach, żeby przetrwać, więc nie myślisz. Masz po prostu działać. I to niemyślenie powoduje to, że po prostu mózg nie jest tak dotleniony w tym momencie, nie, przez to właśnie, że jest oddech spłucony, szybsze bicie serca i po prostu potrzebujesz tego tlenu więcej. Ale tlen jest potrzebny, żeby zadziałały po prostu mięśnie i tak dalej. Dlatego wdychając więcej tego tlenu, gdzieś prawdopodobnie, tutaj już fizycznie nie wyjaśnię tego, mózg się natleni i ty w tym momencie będziesz mógł podjąć racjonalnie jakąś decyzję. Nie? Więc to oddychanie pudełkowe wyjaśniłem.
A w drugą stronę działa to też inaczej, jak szybciej, jak wolniej wydychasz powietrze, w sensie szybciej wydychasz powietrze, to wtedy działa na ciebie z kolei bardziej energetyzująco. Na przykład rano, jak możesz sobie zrobić, nie wiem, oddech ognia, breath of fire, czy nawet Wim Hof, który jest, gdy wdychasz szybko, robisz wdech i wydychasz tak samo, w taki dynamiczny sposób, energetyzuje w ogóle ci ciało, czy nawet wdychanie, jak wdychasz wdychasz lewą dziurką, no to działa na ciebie uspokajająco, a prawa dziurka jest energetyzująca, tak. Więc to jest, dużo jest takich fajnych technik rzeczywiście, w którym to jest w ogóle też niesamowite, że wszystkie tak naprawdę narkotyki, stany różne świadomości mamy w sobie. No nie wiem, czy znasz oddychanie holotropowe?
Nie.
No oddychanie holotropowe to jest taka jedna z takich metod, gdzie poprzez oddychanie możesz wejść w inny stan świadomości. Po prostu są momenty, w którym nie potrzebujesz zażywać jakiejś substancji albo różnych jakichś medycyn dżungli, czegokolwiek innego, żeby dojrzeć jakąś taką bardziej mistyczną sferę. na głębszym wymiarze siebie, tylko po prostu możesz to zrobić przez narkotyk, który masz w sobie, tak mówiąc bardziej metaforycznie, po prostu przez sam oddech. Tak jak nie robiłeś kiedyś Wima Hofa, robiłeś na pewno kiedyś.
Tak, zdarzyło się.
Jak zrobisz 4-5 takich mocnych rund, to jakby też jesteś w stanie zobaczyć, jak twoje ciało w ogóle zaczyna w ogóle drgać, zaczynają ci się pojawiać nawet jakieś wizje w głowie, przestajesz mieć kontakt ze swoim ciałem. To jest też niesamowite. Że...
Czy to ma związek z ograniczoną ilością tlenu, jaki dostarczasz do organizmu?
Wydaje mi się, że w drugą stronę, bo to działa na zasadzie hiperwentylacji.
Okej, okay, po prostu jest coś takiego, nie wiem, czy słyszałeś o euforii biegacza, euforia wysokościowa?
Nie.
O endorfinach słyszałeś?
No to oczywiście.
A wiesz, skąd się wzięło słowo endorfina?
Nie mam pojęcia.
Endogenna morfina.
Okej, okay. A to rzeczywiście jest... ma sens.
Tak, i wiesz, to endogenna morfina, czyli ta endorfiny, które powstają w wyniku różnych tam sytuacji, może o tym pogadamy zaraz, ona też ma działania, które wzmacniają nasze receptory, też, które wydzielają więcej takich innych substancji, nie pamiętam już nazwy, to jakiś czas temu to sobie czytałem, bo mnie interesują takie rzeczy. Dlaczego z naszym organizmem się dzieją takie rzeczy, na przykład w tym moim challenge'u jakimś pokonywania granic, nie? I coś zauważyłem, mówię, kurde, dlaczego tak jest? I zacząłem grzebać i szukać. W tym przypadku, w przypadku endorfiny biegacza, to one się wydzielają w sytuacji, kiedy jest długotrwały wysiłek fizyczny, w stopniu umiarkowanym. Nie jest, jak jest luźno, tylko jak już jest, nie wiem, 70-80% tętna maksymalnego i stwierdzono to u ultrasów, nie? I też badano to na szczurach i na myszach, że tam poddawano im pewnym testom i założono właśnie, że w mózgu zaczyna tam pojawiać się ta endorfinka. Są jeszcze inne rzeczy, które powstają w wyniku wysiłku fizycznego. Kurde, zapomniałem nazwy tego specyfiku, który też jest w mózgu wytwarzany, bo serotonina na przykład jest w 90% w jelitach, nie? Produkowana, a jest neuroprzekaźnikiem, a z kolei endorfiny powstają przy sadce mózgowej. Nie? I one powodują, że my jesteśmy w stanie wykonywać dalej wysiłek, odczuwać mniejszy ból tych chłopaków, co byli u ciebie wcześniej. U Wojtka Sobierajskiego. Dlaczego on tak lubi ten ból i dlaczego jeszcze płynie, nie? Może nie odczuwa tego na zasadzie endorfiny, ale to jest jak narkotyk.
To jest pewne tak uzależnienie, dokładnie, że jakby chcesz się wprowadzać w ten stan permanentnie.
To zbadano właśnie u długodystansowców, u ultrasów przede wszystkim, ale też i w ćwiczeniach siłowych i tak dalej. Nie?
A zauważyłeś też to, powiedzmy, w uzależnieniu do treningu, że jesteś w pewien sposób też uzależniony od tego, że jak nie zrobisz treningu, to że jakby jeśli wchodzisz na pewien etap w ogóle w takiej, ja bym powiedział, szeroko rozumianej aktywności fizycznej, gdzie po prostu nie traktujesz tego jako coś, do czego się musisz zmotywować, tylko po prostu jako element twojego dnia, jako coś, z czego po prostu wychodzisz, zaczynasz dzień. I jakby u zawodowych sportowców to działa na zasadzie takiej, że oni muszą się zmotywować do tego, żeby nic nie robić, albo żeby odpuścić, żeby sobie zrobić dzień wolny. Czujesz też coś takiego, nie, w sobie?
Co, ja mam teraz 2 dni bez treningu. No. Nie było to zaplanowane, tylko z różnych przyczyn służbowych nie byłem w stanie. I się cholernie źle czuję, naprawdę. I to też, o czym mówisz...
To też jest chora głowa w pewien sposób. Jest. Ja też o tym rozmawiałem z Wojtkiem Sobierajskim, bo ja też tak mam, powiedzmy, jak jesteś chory, jak przeziębiony, to ja mam tak, że ja w głowie zaczynam analizować, że jestem już 5. dzień chory i straciłem 8 treningów. Że wyzdrowieję w czwartek, to ja już w piątek będę musiał nadrobić te dni, w których tego nie zrobiłem. Rozumiesz, nie?
Tak. No jest to z naszą głową. U tych ludzi...
Ale to są te hormony, o których mówisz, prawda? To już jest
tak. No ale też uzależnienie,
na którym też powinniśmy pracować, bo powinniśmy być wolni od wszystkich takich rzeczy, które kontrolują nas, a na które, wiesz, to my powinniśmy tym zarządzać, bez względu na to, co jakby, wiesz, chodzi o to, że żadne uzależnienie nie powinno mieć na nas wpływu. To tak. My powinniśmy zarządzać sobą, a nie nasze przyzwyczajenia, pragnienia i nadmierne przywiązania.
Dokładnie. No i wszelkie skrajności też, tak. Nie? Kurde, coś miałem nawiązać do twojej wypowiedzi. A, to co powiedziałeś o tym dowódcy jednostki specjalnej, nie? No i ten pierwiastek jeszcze pojebańca.
Tak, ten pierwiastek, z którym no, on twierdzi, że musi się urodzić, ale no też wiemy, że możemy go sobie wypracować.
No, można to inaczej nazwać pasją też, nie? Też na P, ale, ale pasja jednak... I też mówił o tym Tybur, dobrze mówię?
Marcin Tybura.
Tybura. Też o tym powiedział, o tej pasji, nie? Mhm. Że jeżeli tego to się ma, to doprowadzi cię do mistrzostwa, nie? Mhm. I ja założyłem u siebie pasję na przykład do wojska, dopiero jak wyszedłem ze szkoły oficerskiej, bo poszedłem na nią bez takiego pomysłu na życie, bez tego, że chcę być żołnierzem. I później zaczęło do mnie to dojrzewać, u mnie dojrzewać dopiero, nie? I ta pasja, mówię, kurde, ale to jest fajna robota, nie? I nigdy nie myślałem o tym, że sobie pójdę na wcześniejszą emeryturę. Nie? To była taka rzecz, która powodowała, że ja mogłem siedzieć w robocie do późna. Mm-hmm. Lubiłem planować. Często żołnierze się mi pytali, skąd ja biorę tyle energii na zajęciach, bo cały czas ich dojeżdżałem.
Z Żelków, już wiemy.
Z Żelków.
Mieliś dużo Żelków po prostu przy sobie.
Że przestałem pić alkohol, to byś mi smaka darowił teraz. Ale motywacja jeszcze właśnie. Co ty uważasz, nie? Teraz ja cię zaatakuję pytanie, bo lubię pytać czasami.
Dobra, dawaj.
Podcastowców.
Bo się Ale jak nie odpowiem, to wytniemy, dobra?
Dobra.
Dobra.
Bo się mówi często o tej dyscyplinie, nie? Ta wola walki, determinacja, dyscyplina. I tak założyłem taki trend znowu, że ludzie lubią takie, wiesz, coś, co ma duże zasięgi, takie słowo, nie wiem, jak to teraz nazwać. Nie mam tego słownictwa młodzieżowego. Hype, o, jest hype na słowo.
Hype.
No. Zaczęli negować motywację, nie? Że motywacja jest okej, ale najważniejsza jest dyscyplina i tak dalej. Nie? Co ty uważasz? Czy dla ciebie motywacja ma znaczenie i czy widzisz różne rodzaje motywacji? Mm-hmm.
A to fajne pytanie, bo...
Wycinamy czy nie?
Nie. To mi się podoba to pytanie, dlatego że motywacja dla mnie jest taką iskrą, którą możesz rozpalić w sobie, bo motywacja rozpala ogień. A to, co ty z tym dalej zrobisz, tak samo jak słuchasz różnych, powiedzmy, są takie power, przez różnych mówców motywacyjnych są te power speech'e takie, czy 15-minutowe, czy możesz obejrzeć film w internecie, na YouTubie, film motywacyjny różny, który powiedz, może ci rozpalić coś w tobie, może ci jakby, dla mnie to jest stan emocjonalny. Stan emocjonalny, który nie jest permanentny, jest chwilowy, który może cię albo po gdzieś tam krótkim czasie z powrotem uwalić cię na wyro, gdzieś tam do łóżka, albo sprawi, że będziesz mógł za pomocą różnych narzędzi przeistoczyć tą motywację w coś, co kim chcesz w życiu być, przejąć władzę nad swoim życiem, osiągnąć to, co chcesz. I jakby to, co powiedziałeś, czyli że ta dyscyplina, konsekwencja, nawyki, to jest tak, że dla mnie właśnie dyscyplina powoduje to, że potrafisz przeistoczyć tą motywację w coś, co chcesz osiągnąć, a konsekwencja, którą dokładamy do dyscypliny, jest czymś, co pozwala nam osiągnąć sukces, bo to nawyki budują finalnie to, kim stajemy się w przyszłości. Nie to, że raz wstaniesz zdyscyplinowany o 4:58, żeby zrobić 10-kilometrowy bieg, tylko to, że robisz to every fucking day, przez jakiś czas i jakby te wszystkie te jakby momenty, w których ktoś inny odpuszcza bez względu na to, jakie są czynniki zewnętrzne, czy tutaj pogoda, twój stan, że kiedyś powiedział to Miłosz Brzeziński w moim podcaście, że jeśli czujesz niechęć do sprzątania domu, to sprzątaj go z niechęcią.
Tak,
po prostu. Jeśli jakby powinieneś zrobić to, co masz do zrobienia, bez względu na to, co się dzieje wokół, bez względu na to, ile historii do twojej głowy przychodzi, związanej z tym, że może powinieneś zrobić to, może coś innego, może nie masz czasu, wymówki, prawda? Więc jakby get shit done.
Tak. I fajnie wypłynąłeś z tego pytania.
Okay.
Widzę, że trafiłem. Ja powtarzam też na moich szkoleniach, bo też w pewien sposób szukam. Nie?
Ale zmęczyłem się odpowiedzią na to pytanie, powiem ci tak, że intelektualnie już jestem trochę wysycony, nie wiem, czy musimy zrobić przerwę na kawę, ale...
Dlatego cię zapytałem o to, no bo wiesz, to mnie trochę irytuje, nie? Że tak ludzie się pucują z tą dyscypliną, negując tą motywację i właśnie, fajnie, że to nazwał, że to jest taka iskra. Na mnie to działa. Ja stosuję często takie rzeczy, żeby się zmotywować do pójścia na trening. Słucham sobie różnych takich motywujących rzeczy na YouTubie. Włączam i one lecą na przykład w tle, a ja się szykuję do wyjścia.
A co na przykład konkretnie?
To jest taki Motiversity chyba na YouTubie. To jest takie kompilacja różnych takich power speechów, jak to nazwałeś.
Jak to się nazywa?
Motiversity. To jest taki profil na YouTubie.
Mhm.
No i na mnie to działa na przykład i uważam, że ona powinna też występować u kandydatów do wojsk specjalnych i też staram się to wyciągnąć z nich na tych moich szkoleniach, bo u sportowców wyróżnia się motywację i wewnętrzną, i zewnętrzną. Nie? Zewnętrzna to jest ta, która wiesz, że robisz to, bo będziesz miał tyle i tyle kasiorki, medali i tak dalej. I ta wewnętrzna, która motywuje cię, żebyś to robił, bo to lubisz. Mhm. Nie? Jeżeli tego nie zrobisz, no to wiesz, że będziesz się później źle z tym czuł. I to jest ta motywacja wewnętrzna, która na selekcjach powoduje, że w momencie, kiedy kończą ci się siły, dyscyplina już tam, po co ci jest dyscyplina potrzebna na selekcji, nie? No to już dyscyplina już została gdzieś tam na treningach, tak? A ty musisz teraz wykazać się tą wolą walki, determinacją, serduchem. No i ta motywacja, dlaczego jesteś w tym miejscu i dlaczego poddajesz ten organizm takim wysiłkom, do których on nie jest stworzony, ale potrafi takie rzeczy znosić. I teraz, co cię motywuje, żeby zostać tym żołnierzem wojsk specjalnych? I to jest taka wewnętrzna motywacja, nie? To jest fajne. I są badania też, które znowu gdzieś tam się dokopałem, że u mężczyzn powyżej 35 roku życia zauważono u tych szczególnie uprawiających ekstremalne sporty, że u nich bardziej jest widoczna ta motywacja wewnętrzna niż zewnętrzna. Oni to robią dla siebie, dla swoich przekonań, a nie po to, żeby uzyskać jakiś prestiż, nagrody i tak dalej. I to jest fajna rzecz, która powinna występować u tych kandydatów, nie? Bo później dostanie się do wojsk specjalnych, to nie jest już sukces, bo ty jeszcze musisz przejść kurs bazowy. I też są przypadki, że z tych kursów ludzie rezygnują, dlatego że się okazuje, że to nie jest to, co mu się wydawało, że faktycznie trzeba długo siedzieć w tej robocie. Jeżeli nie masz pasji w sobie poza tym, no to nie będzie ci to sprawiało przyjemności. Mhm. Nie? I to powinno być wszystko połączone. Dyscyplina przygotowuje cię, trenujesz, jesteś przygotowany na cierpienie, to jest dobre, nie?
Mhm.
Motywacja daje ci kopa, żebyś wyszedł każdy dzień na ten trening, bo to jest takie właśnie, jak mówisz, iskra, a później musisz mieć tą motywację wewnętrzną, żeby w trakcie, kiedy bolą cię już wszystkie stawy, pęcherze, jesteś odwodniony, niewyspany, jesteś takim zombie, no to ty musisz iść dalej i wykonywać polecenia, nie? Wiesz co, fajny podcast słuchałem, nie wiem, o kogo to było, z Gajewski, Krzysztof.
Mhm.
On rekord Guinnessa zrobił, płynął 48 godzin bez przerwy, nie? Czyli 2 dni bez snu, bez niczego. I on ma fajne podejście też takie. Tu u ciebie padło już w rozmowie wcześniej i czekałem, żeby podjąć ten temat. I on mówi, że nie zastanawia się, nie? Jeżeli ma coś zrobić, po prostu to robi. Nie rozkminia, nie próbuje zastanowić się, dlaczego to trzeba tak, a tak zrobić. Po prostu ma pobić jakiś rekord, to siada i to robi. I to jest fajne. I zauważyłem to właśnie u tych, jeszcze jak prowadziłem selekcję, u kandydatów, którzy już przeszli pewien etap kilkudniowy, przykładowo 4 dni, to w czwarty, piąty dzień, to już oni byli tak wypruci z glikogenu, no po prostu wszystko zostało zrównane z błotem, z ziemią, i zostaje po prostu to, co jest w tobie najważniejsze, nie? I ja często mówiłem tak, kończył gość maraton na przykład, nie? I mówię mu, widzisz tą górę tam jeszcze? On nie wiedział, że to jest koniec, nie? No widzę, no to idź na nią, nie? No dobra, odwrócił się i bez pomyślenia, zastanowienia się, bez westchnięcia, serio, to nie jest koniec? Nie było takich pytań już, nie? Kandydaci, którzy dochodzili do tego momentu, już mieli pokonaną jakąś swoją granicę. W pewien sposób selekcja zbudowała ich pewność siebie i tak jakby oduczyła ich rozkminiania, nie? Kurde, już miał być koniec, a jeszcze tyle? Nie, po prostu odrasa się idzie.
Mhm. Tak mi się teraz skojarzyło jeszcze to, co kiedyś powiedział, już mówiłem ostatnio to w jakimś podcaście, to co powiedział kiedyś w rozmowie Miłosz Brzeziński, że często tracimy motywację, kiedy sens jest mniejszy od cierpienia. że jeśli twoje poczucie sensu jest na tyle jakby głębokie, mocne i wynika z wewnątrz, to jakby możesz dostać dużo cierpienia, czytaj David Goggins, możesz zostać zastraszony, zmaltretowany, tak jak w BATS, on robił te wszystkie szkolenia do BATS i ten Hell Week, że możesz leżeć kurwa na plecach w lodowatej wodzie, przez kilka godzin z odmarzniętymi kończynami, może ktoś ci założyć plecak z kamieniami, wrzucić ci do basenu. Mhm. Jeśli twoje poczucie sensu jest na tyle jakby głębokie, jesteś na tyle zdeterminowany od wewnątrz, żeby osiągnąć swój cel, no, to że żadne cierpienie nie jest w stanie cię z tego.
I ty mówisz to jako pewnie sportowiec i pewnie słyszałeś tu u niejednego mistrza, który jakieś rekordy pobijał. I ja dosłownie to samo powtarzam na konsultacjach moich, jak robię jakieś tam do tych wojsk specjalnych, czy na szkoleniach, nie? Mhm. Jeżeli ty nie czujesz sensu, dlaczego chcesz wstąpić do tych wojsk specjalnych, no to odpadniesz przykładowo drugiego, trzeciego dnia na selekcji, no bo będzie ci w głowie, z tyłu głowy, nie? Po co mi to, czy to jest na pewno mi potrzebne, czy ja sobie poprawię, czy pogorszę i takie rozkminianie, ucieka ci ten sens, o którym wcześniej myślałem, że kurde, idę do wojsk specjalnych, będę kozakiem, i nagle ci to, wiesz, mm-hmm, to wtedy przegrywasz.
Ja powiem ci, że też miałem taki moment, gdzie, który był jednym z determinantów, dla których ja też wróciłem w ogóle do nagrywania. Uświadomiłem sobie jedną rzecz. Wziąłem kiedyś, czytałem książkę Wima Hofa, która była bardzo długa, ale jedno zdanie zapadło mi w pamięci na tyle, że rozbudziło się we mnie dużo różnych działań, które potem podjąłem. A mianowicie to, że on napisał tam takie zdanie, że jest różnica między byciem najlepszym, a jak najlepszym. I to było dla mnie takie dość piorunujące, bo zdałem sobie też sprawę, co robiłem wcześniej w swoim takim procesie, w którym nagrywałem też rozmowy. I to mi też zobrazowało to, w jakim ja procesie teraz jestem. I tak jak ty powiedziałeś o tej motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, gdzie bycie najlepszym, to jest po prostu bycie najlepszym do zewnątrz. To jest chwała, to są puchary, nagrody, zdobywanie mistrzostw, osiąganie cały czas, droga bezustannego, bym powiedział, szukania aprobaty i by się dalej. Bycie jak najlepszym to jest droga do środka, że jesteśmy tutaj na tej ziemi po to, żeby osiągnąć swój najwyższy potencjał, jakkolwiek dla niektórych by to nie zabrzmiało mocno coachingowo, ale taka też mi jakby przyświeca w tym idea, żeby móc rozwinąć całkowicie swój potencjał, dojść do wewnątrz i żeby stawiać się po prostu jak najlepszą, tak samo, nie lubię tego słowa, ale jak najlepszą wersją siebie. No.
Tak. Wiesz co, fajnie, że to powiedziałeś i utożsamiam się z tym jak najbardziej. Wiesz co, irytują mnie osoby, które w obliczu, nie wiem, potrzeby wysokiego uznania, nie jest taka potrzeba nasza, właśnie przekładają takie wartości, które gdzieś w tych wojskach powinny występować, nie? Czyli ten etos służby, przekładają przed to właśnie to, żeby, nie wiem, awansować, wybijać się na czyichś plecach, ja ich nazywam takich ludzi jemiołami, polecam ci mój film na YouTubie, mam tego dość. Gdzie tam o tym mówię właśnie, że no wkurza mnie to, nie? Bo też, żeby nie stracić wątku, bo znowu się rozgadam, potrzeba bycia jak najlepszym, tak. I ja to zauważam u siebie, ale bardziej to zacząłem zauważać, jak odszedłem na emeryturę, że musiałem się skupić właśnie na kolejnym rozwijaniu jakichś tam nowych swoich umiejętności, ale dalej, żeby robić to, co robię, to, co robiłem i to, co lubię robić, no bo tak jak odszedłem na emeryturę, mówię, kurde, co tu teraz robić, nie? Z sobą, bo to nie było zaplanowane.
Bo ty byłeś trochę w innej roli. Ty byłeś jako w momencie, kiedy prowadziłeś selekcję, to byłeś skupiony na innych osobach, żeby ich jak najlepiej przygotować.
Tak.
Na zadaniach, na bojach. W momencie, kiedy odszedłeś, jakby mogłeś się wreszcie skupić na sobie. Więc ta droga też u ciebie się zmieniła od tej myśli.
Wiesz co, mam taki feedback od kumpli, z którymi robiłem właśnie te selekcje, że kurde, no to może zabrzmi właśnie bardziej tak egoistycznie, że tą robotę robią zajebiście wtedy, nie? Bo ja się skupiłem na robocie, nie na sobie, nie potrafiłem dla siebie nic zrobić, nie potrafiłem nawet ugadywać się, nie wiem, tam z lokalnymi jakimiś, nie wiem, przedsiębiorcami, że przyjeżdża wojsko i dzięki temu będziemy mieli jakieś... Nie, dla mnie była robota najważniejsza i to, żeby jak najlepiej przeprowadzić tą selekcję i żeby zrealizować ten cel, żeby wybrać jak najlepszych, a to nie jest łatwe zadanie na selekcji, bo bardzo dużo ludzi potrafi gdzieś tą maskę ubrać, bo wie, że to trwa tyle i tyle dni, a bardzo łatwo jest przetrwać ekstremalnie ciężkiej sytuacji, jeżeli masz ten czas, nie? Że wiesz, że to będzie trwało tyle, tyle i tyle i zaraz będzie koniec i dasz sobie radę. Nie? I ja to starałem się robić jak najlepiej. Poświęcałem mój czas osobisty. Do domu brałem plany, siedziałem do północy po prostu, żeby to wszystko dopiąć. Każdy instruktor na selekcji łącznie z zabezpieczeniem dostawali kilkustronicowy plan, co o której godzinie każdego dnia mają robić. Że tu masz przyjechać, tu możesz zjeść posiłek, tu masz być tam, jedziesz tym i tym pojazdem. Każdy dostawał taką instrukcję, bo ja chciałem mieć to wszystko pod kontrolą, nie? Bo jeżeli jest plan, to jeżeli coś się zesra, to można wtedy zaimprowizować, bo jakaś podstawa, fundament jest. I nie miałem takich przekonań, kurde, dobra, bo to wszystko sprawia, że ja jestem mniej ważny w tym momencie. Nie, to dla mnie było najważniejsze zrobienie tej roboty i być jak najlepszym kierownikiem selekcji, jakikolwiek mógł tam się pojawić, nie wiem, teraz tak sobie to wymyślam, a propos twojej wypowiedzi. I wydaje mi się, że tak było, bo ja się wczuwałem w tą robotę, naprawdę, nie? I teraz, gdyby na przykład zależało mi tylko na, to jest właśnie teraz, opinii przełożonego, nie? Bo jak ja jechałem przy jednym czy przy drugim dowódcy, bo się zmienili, to dostawałem wytyczne, ilu ma przejść, ile nie przejść i tak dalej. Był też określony taki wskaźnik jakościowo-ilościowy. I gdybym chciał przypodobać się dowódcy, to bym robił tak, jak on chce. Ale nie było tak, nie? No bo nie dało się z tych ludzi wybrać taką jakość. Ktoś kiedyś mi napisał w komentarzu, człowiek to nie jakość i w ogóle, czemu tak przedmiotowo o ludziach mówisz. Tu szukaliśmy pewnych predyspozycji, nie? Więc tutaj trzeba w ten sposób to zrozumieć. I teraz, gdybym chciał, żebym stary mi poklepał, dobra robota, Zachar, o to mi chodziło, nie? I bym się nie przejmował tym, kogo dopuściłem do jednostki, no to bym miał wyrzuty sumienia, po prostu, nie? Źle się bym z tym czuł. Więc staram się to robić jak najlepiej. Oczywiście nie nad wszystkim mogę zapanować, nie każdego dokładnie zweryfikować, ale później tak życie człowieka weryfikuje, służba w jednostce weryfikuje, kurs bazowy weryfikuje. Natomiast ja, zresztą tak mi powiedział pierwszy dowódca jednostki, świętej pani pułkownik Berdychowski, jak się go zapytałem o, czy pułkownik mógłby mi tu poradzić jakieś, czekałem, wiesz, tak gadamy, na konkrety, nie? Zachar, rób to tak, a tak. On mi powiedział, rób tak, żebyś nie miał wyrzutów sumienia. Nie? Program był określony, ja ten program mocno ogarnąłem. Później żeśmy ten program trochę ewoluowali, ale starałem się robić tak, żeby no, nie mieć tych wyrzutów, nie? Żeby robić tą robotę dobrze, nie myśląc o sobie, tylko właśnie o tej robocie.
Ale potem się to zmieniło, bo to też jest, bym powiedział, bardzo ważna cnota, w której potrafisz. To jest tak jak w samolocie, jak wypadają te maseczki, prawda? To jakby najpierw zakładasz ją sobie, potem drugiej osobie, bo jeśli ty nie zadbasz o siebie, to nie będziesz mógł dać tej wartości innym osobom, swoim podwładnym, mogę tak powiedzieć, podwładnym, dla których byłeś bezpośrednim przełożonym, jakby też stawiając w pewien sposób nie egoistycznie, ale w tym wszystkim dbając o swój komfort siebie, na pierwszym miejscu to traktowania siebie w tym samym procesie jako fundament, więc to, no ale to też rozumiem, że to też rozwijamy się jako ludzie i to też przychodzi w różnych okresach w życiu, więc no to też jest tak, że musiałeś swoje zobaczyć,
przeżyć swoje też, no.
I dać dużo poświęcenia, żeby do tego dojść, nie? Tak. A powiedziałeś, że też a propos selekcji, w ogóle ty o selekcji mówisz, że to jest najtrudniejszy test, taki psychofizyczny. Mówię o selekcji sił specjalnych na świecie. Czy uważasz, że te testy są mocniejsze niż właśnie Navy Seals czy Rangersów?
Co, nie, różnią się. Tu nie można powiedzieć nawet, jeżeli chodzi o nasze jednostki.
Jest jakaś skala porównawcza?
Nie, ma czegoś takiego, nie. Nie wydaje mi się, bo każda
selekcja... Gomis chyba też pisał, że że selekcja do Navy Sealsów jest też, nie wiem, czy najtrudniejsza, czy jedna z najtrudniejszych.
Wszystko zależy. Kurde, no ciężko jest to określić, nie? Czy porównać. Tak, często mnie się tak pytają ludzie, nie? której jednostce jest u nas w kraju najcięższa selekcja i ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, bo można porównać te, co były, ale teraz w jakim kontekście, nie? Jakie tutaj przyjąć mierniki. Jeden się przygotuje lepiej, przejdzie dwie selekcje w roku, bo są tacy, do jednej, do drugiej jednostki, a inny ma problem z jednym dniem tylko. I teraz kogo słuchać w tym momencie? Bo wiesz, ja nie przeszedłem tej selekcji do innych jednostek, więc się nie wypowiem do Navy SEAL, więc no nie mogę być obiektywny tutaj w tym przypadku. Jakbym miał porównywać...
Ale znasz to z opowieści książek.
Co, no to kurde... Nie wiem, na ile jest prawdy w książkach, a ile jest ten stan faktyczny. Można też obejrzeć filmiki gdzieś tam z tych kursów, BATSA, ale co oni robią poza kamerą w tym czasie wolnym? No mówi się, że tam mało śpią i tak dalej. No na selekcjach też mało śpią. Są selekcje, gdzie mogą pospać, są selekcje, gdzie nie pośpią. Później ten kurs bazowy, który, wiesz, inaczej to u nas wygląda niż u Navy SEAL. Natomiast wydaje mi się, że jakby naszych dobrze przygotowanych specjalistów wysłać na kursy do nich, to też by tam roboty robili. Przecież na przykład na kurs Rangersów też jeżdżą Polacy i też go przychodzą. Nie wszyscy, ale przychodzą. Nie? Więc ciężko stwierdzić. No, jesteśmy z podobnej gliny ulepieni. Czy mamy akcent amerykański, czy polski. My mamy jeszcze w sobie taką zadziorność, ale no, widzisz, na Drago też Polak i przeszedł selekcję do Navy SEAL. Także no, nie ma co porównywać, nie? Nie ma co porównywać. Okay,
A tak jak mówiliłeś o tych konkretach, bo lubisz też się dzielić, widzę, takimi konkretami, to jakie masz, jako osoba, która odpowiadała za tą selekcję, to jakbyś miał przytoczyć takie konkretne, tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej o tym, jak w Navy SEALsach jest to leżenie przy tych falach w lodowatej wodzie przez kilka godzin, czy nurkowanie w wodach z jakimś plecakiem wypełnionym kamieniami, to są takie, jakbyś miał powiedzieć, takich konkretnych przykładach działań, czy takich wyzwaniach, które przygotowałeś dla osób w selekcji, które były takie hardkorowe? Jedne z najmocniejszych.
Jak ja prowadziłem selekcję zadania, wiesz co, no tutaj bardziej...
Bo też się musisz wykazać taką sporą wyobraźnią, żeby...
Tak, no i czego szukamy przede wszystkim i co chcemy osiągnąć, robiąc jakieś tam konkretne ćwiczenie. No my się nie bawiliśmy w zanurzanie tak w wodę jak tutaj, może teraz w Formozie robią takie rzeczy. Natomiast u mnie wydaje mi się, że były to... zadania związane na przykład z przemieszczaniem się w tym terenie górskim, odnajdywanie punktów na azymut i przebazowywanie. To są takie, wiesz, proste rzeczy, które w trakcie też się pojawiały jakieś ćwiczenia, na przykład pompki, gdzieś tam przysiady, nogi paliły, trzeba było zrobić 100 przysiadów, później wejść na górkę na przykład, do odcięcia pompki. No to wiesz, no, nie mamy takich flagowych ćwiczeń, które by tam... na które specyficznie się trzeba było przygotowywać. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby zrobić tak metodycznie ten program selekcji, bo u mnie tak to wyglądało, że zaczynało się od zadań zespołowych, kończyło na indywidualnym, żeby też zobaczyć ich współpracę w grupie, żeby odsiać już na początku tych najgorszych, nieprzygotowanych, no ale te konkrety, nie? No to wiesz co, maraton nie był taki najcięższy, bo ponoć się mówi, że ten maraton. Maratony już nie są na końcu selekcji, bywają na początku.
Ja to zrozumiałem, nie zwykły maraton, tylko maraton w górach i pewnie jeszcze z plecakiem.
Tak, no wiesz, no jak były etapy, edycje selekcji, gdzie ten maraton był na końcu, to po prostu się idzie już na rzęsach, tylko tam jest limit często wyśrubowany i w zależności od terenu brało się 6 godzin czy 7 godzin na przykład, nie? I to był już, nie wiem, 200 kilometr na przykład, jeżeli chodzi o objętość, jeżeli w dystansach. Tylko, że wszystko cię już boli, jesteś niedojedzony, niewyspany, masz takie pęcherze, chociaż niektórym się udaje bez pęcherzy, że taki maraton to jest, zaczynasz iść w wielkim bólu, nie? A później idziesz i się odcinasz od rzeczywistości, wpadasz w jakieś mikrosny tak zwane, ale idziesz, nie? I czasami też były sytuacje, że człowiek potrafił zatrzymać się na chwilę, żeby zrobić potrzebę fizjologiczną i zasnął, nie? Już gdzieś chyba o tym mówiłem, że usiadł jeden kumpel na takich barierkach na zakręcie drogi w trakcie swojego maratonu, zdjął gacie, żeby kupę zrobić. I tak zastał, nie? No i tam się wybudził w pewnym momencie i prawie się nie wyrobił na metę. Były sytuacje, że tam minuty zabrakło komuś, żeby się wyrobić w czasie.
Nie ma takich... odsyłane wtedy odsyłacie go do domu?
Tak.
Koniec.
Koniec. No chyba że to już jest kierownik potrzebny, ogarnięty, bo jeżeli widać potencjał i jest pewien etap selekcji już, nie mam, znaczy ja nie będę mówił, który to dzień, ale to już jest któryś tam z kolei pod koniec, to patrzy się na całokształt gościa, nie? Czy jest potencjał, czy w momencie, kiedy on dostanie się do jednostki, czy będziemy w stanie go tak uformować, że on będzie miał jeszcze lepszą formę niż pozostali.
Czyli to nie jest takie zero-jedynkowe, że jeśli się nie wyrobi w czasie, to jest out.
To jest moje podejście. Twoje podejście. Wiesz, więc nie wiem, jak inni
przepuszczałeś
kierownicy...
ludzi jednym słowem w momencie, kiedy było na granicy, ale widziałeś, że ktoś jest mega zdeterminowany, zaangażowany.
Tak. Wiesz co, no program też przewidywał. Program pisze się ze względu na jakieś doświadczenie i też program przyniósł do nas pułkownik Berdychowski, który służył w Gromie, prowadził tam selekcję. On ich zrobił 10. Jako kierownik, no ja ich zrobiłem chyba z 19 czy 18 jako kierownik, nie pamiętam i chyba mam rekord, jeżeli chodzi o wojska specjalne jako kierownik.
Znęcałeś się nad ludźmi?
A nie, przepuszczanie nie, takich ludzi.
Przepuszczanie, dobra.
Tak, ja...
Tak, znęcałeś się? Czy dalej
z doświadczeniem, jakie nabywałem w trakcie tych selekcji wszystkich i to, że mam empatię i potrafiłem dostrzec u ludzi jakiś potencjał, to zdarzało się, że dawaliśmy szansę gościowi, nie? Mimo, że nie wykonał jakiegoś zadania, to raz, że program mi pomagał w tym, bo jak żeśmy dyskutowali ze sobą, zawsze to były dyskusje nasze, instruktorów, bo oni też częściej widzieli tego gościa gdzieś tam w akcji. Ja też chodziłem jako instruktor, nie tylko siedziałem sobie w hotelu i nadzorowałem to telefonicznie, ale chodziłem jako instruktor. Więc byłem w stanie też o ludziach opowiadać i dyskutowaliśmy, nie? Czy spełnia. Jeszcze psycholog przy tym uczestniczył. Więc jeżeli nie spełni jakichś tam kryteriów, jest pewien moment już na selekcji, jakiś dzień, to program też dopuszczał w pewnym momencie, że jeżeli nie wykona jakiegoś zadania, to możemy dopuścić w przypadku, kiedy jest określony potencjał. Nie? Czyli ten profil preferowany żołnierzy wojsk specjalnych, jeżeli u kandydata występują takie cechy, to tak. Były przypadki, że i też, chociaż trochę mnie sumienie dręczy do dzisiaj, że całe grupy potrafiłem usunąć z selekcji, jeżeli nie wykonały zadania na czas. Ale nie miałem skrupułów po prostu, ale to też dyskutowaliśmy wtedy, nie? Więc no.
A znęcałeś się nad ludźmi? Ja mówię tylko szczerze, bo znasz ten syndrom, że jeśli ty dostałeś, powiedzmy, w pierdol na swojej selekcji, to chcesz się tym samym odwdzięczyć innym.
Wiesz co, jest taka metodyka staromonowska, że tak powiem. Jak ty na unitarce dostałeś, to tam przeniesiesz później tą agresję na innych. U mnie to tak nie działa. Nie. Ja jestem... Cieszę się, że jestem
na tyle... że tak, znęcałem się i zrobimy z tego teaser na początku, takie topowe wypowiedzi z rozmowy.
Nie, szczerość. Ja tutaj nie podbijam clickbaitów i wiesz co, kiedyś właśnie aktualnie dowódca komponentu wojsk specjalnych, generał Drumowicz, generał dywizji, doktor, powiedział jedną rzecz, że ci, co wiele mówią, wiele zła czynią, nie? Więc tu się potwierdza to, jeżeli ktoś jest dobry w gadce, nie? Że potrafi ci nawinąć makaron na uszy, gdzieś tam na odprawach bryluje i tak dalej, to prędzej czy później okaże się, że jest lewy do roboty. Na początku fajnie widać to, ale później i takie doświadczenie mam do dzisiaj, bo widzę i słyszę, co się dzieje. I on mi to powiedział i ja nie jestem taki, ja bardziej dojrzale do tego wszystkiego podchodziłem. Nawet kiedyś instruktor od nas zwrócił mi uwagę, mówi, czemu ty ich nie motywujesz? Mówię, ale sorry stary, po co mam ich motywować? Oni mają mi sami pokazać i nam powinni pokazywać instruktorom poziom motywacji, dlaczego oni chcą wstąpić do tych wojsk specjalnych, a nie, że ja będę podchodził do gościa i ty dasz radę, weź jeszcze ten jeden dzień wytrzymaj, jeszcze tylko tu przejdziesz i będzie gitara. No i on się wtedy pewnie by tam podbudował. U mnie tak to nie działało, nie? Ja tak samo na moich szkoleniach robię, że wiem, że ta motywacja taka chwilowa, która ma zapalić, to ona powinna być we właściwym momencie zrobiona i do właściwej osoby, bo jeżeli ja na każdym etapie bym na początku motywował tych ludzi, to bym przepychał na tej zasadzie, a w momencie, kiedy on pokonuje jakąś swoją granicę ja chcę to zobaczyć, że on jest w stanie samodzielnie przekroczyć swoją granicę, każdy ma na różnym poziomie, a na selekcjach musi to być pokazane, że on idzie, pada, idzie na czworakach, idzie na rzęsach, my to widzimy, możemy go jeszcze opierdzielić, nie? Że co tak wolno idziesz, stary, co, nie zjadłeś, my jeszcze robili coś takiego przecież, że my rozpalaliśmy grilla, kawkę i żeśmy zachęcali w ten sposób, masz kawki, napij się, zjedz czekoladkę tutaj, albo grilla, kiełbaskę, wiesz jak zmysły wzmacniają się, kiedy, zresztą mówiłeś, że byłeś w dżungli, jak się zmysły wzmacniają, powonienia w przypadku odizolowania się od tych cywilizacyjnych rzeczy w górach, kurde. I gość jak poczuł kiełbaskę, ja jak sam czułem kiełbaskę, będąc w takich okolicznościach, to mówię, kurde, ale bym się skusił, nie? To tak motywowaliśmy, nie? Ale musisz oddać numerek, jak chcesz się poczęstować. Więc...
Czyli bardziej na zasadzie, jakby wydaje mi się, że waszym zadaniem było bardziej zdemotywować tych ludzi. Tak. Jak żeby oni się złamali, tak. Dlatego że no nie chcieliście, żeby przeszła powiedzmy grupa 30 osób, tak. Tylko waszym zadaniem po prostu jest wybrać śmietankę, czyli najlepszych z najlepszych.
Dokładnie. I teraz jeżeli ty mu pomożesz wcześniej, no to on przesunie tą granicę jeszcze, bo kurde, Zachar mnie tu poklepał, ale fajnie, będę szedł, nie? Tak samo mnie na szkoleniach mówiłem, że robię, bo ja wiem, że no nie mogę go teraz poklepać, mimo że to jest komercyjne szkolenie i fajnie by było, jakby dostał ode mnie takiego kopniaka motywacyjnego, ale nie. Co to jest? Jak chcesz, to zrezygnuj. No sorry, nie przygotowałeś się, nie przygotowałaś się, bo dziewczyny też przyjeżdżają. Spróbuj następnym razem. I oni przyjeżdżają później. Nie wszyscy, ale większość przyjeżdża, lepiej przygotowanych i to pokazuje mi siłę tej motywacji wtedy, nie?
A jest jakaś granica w tym? Mówię, też nawiązując do tego Hell Week, że w historii zdarzały się też różne omdlenia, omdrożenia, złamania, zawały serca, czy jakieś przypadki, że były nawet, że ktoś umierał, nie? Jakby w trakcie takich selekcji. Czy
tak, wiesz co, w Wielkiej Brytanii w SAS były 3 przypadki zgonu. 2 chłopaków na jednej selekcji, jeden zmarł w trakcie, drugi po przewiezieniu do szpitala. I później był przypadek, że też gościu po selekcji został do szpitala przewieziony i też zmarł w szpitalu.
Chyba
przemęczenie, odwodnienie, przegrzanie, bo to wysokie temperatury. Ja w tych górach akurat w Walii brałem udział w tym fandensie, w takich zawodach organizowanych przez byłych SAS. Jest to bardzo surowe góry, naprawdę. Tam jest mega fajny klimat.
A u ciebie?
U nas był jeszcze jeden przypadek zgonu w jednostce wojskowej komandosów. Chłopak zdał selekcję i później jechał po prostu autem i zasnął za kierownicą, nie?
Ale to nie było bezpośrednio na...
Nie było. Nie było.
A takie może nie śmierć, ale takie bardziej...
Bardzo dużo tego było. Ja ci powiem, teraz mam nawet przed oczami tych chłopaków, którzy tracili przytomność i musieliśmy ich odwozić do szpitala.
Rozumiem, dla nich wtedy to już jest koniec? Czy jeszcze macie taką taryfę ulgową?
Nie, koniec to jest. Jeden zszedł, czyli stracił przytomność na takiej górce, Dzidowa się nazywała, w Bieszczadach. Taki wyciąg narciarski, dosyć stromy i później się okazało, że miał kłopoty z serduchem, nie? Później tracili przytomność po maratonach zaraz, nie? Czyli potrafili przekroczyć to swoją granicę i ich odcinało. Też były przypadki, że kładli się do rowów i gdzieś tam tracili przytomność, bo chwilę sobie odpoczna, a to nagle zabierało prąd. I to pokazuje, że oni byli na tyle zdeterminowani, żeby tą granicę przekroczyć, nie zauważyć tego, co się zaraz z ich organizmem wydarzy i po prostu była tak znurkowanie z blackoutem, jest, nie, że nagle jest odcięcie.
Okej, okay, a na misjach bojowych, bo to ja wiem, że to jest też temat wrażliwy, dużo osób, które uczestniczą w takich akcjach bojowych, w misjach bojowych, nie chcą o tym mówić, ale zetknąłeś się tam bezpośrednio ze śmiercią, gdzie byłeś świadkiem rzeczy, które no, zostaną ci w głowie do końca życia?
Nie zostały mi. Wiesz co, na szczęście, to może być faktycznie szczęście, ale szczęście też sprzyja pracowitym. Natomiast ja wyjeżdżając z jedną paką, wracałem zawsze z tą samą paką, także nie straciłem akurat kumpli, ale byłem w przypadkach, w sytuacjach, gdzie widziałem rozerwane zwłoki, klatki piersiowe i tak dalej, wszystko. No już nie mam takiego, nie widzę tego. Może to wyparłem w jakiś sposób, ale wiem w jakiej sytuacji to było, pamiętam. Z Zenkiem na pierwszej misji w Iraku, jeszcze imię pamiętam, mały ksywa, bo on był dosyć wielki chłop. Wyjechaliśmy, jak wywalili nam ładunki i tam lokalsi po prostu poginęli, nie? I tam wjechaliśmy zobaczyć, co się dzieje. No, leżą ludzie po prostu rozerwani. Nie? I ja tego teraz, jak chciałbym sobie przypomnieć, to nie widzę tej krwi i tych flaków i tak dalej. Nawet jak w Afganistanie wjechałem w zasadzkę, to policjantów tam dosyć mocno poraniło, to też wyszedłem do nich, żeby, bo moi się tam osrali trochę, wyszedłem do nich, żeby zobaczyć i zgarnąć im broń, bo w sytuacji takiej trzeba w pierwszej kolejności nawet swojemu żołnierzowi zabrać broń, bo on w takim amoku może zacząć strzelać do ciebie. No to nie pamiętam, żeby, wiesz, jakieś krew czy coś. Po prostu mój mózg to wyparł. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu nie pamiętam tego, nie?
Dobra, to zadam pytanie trochę inaczej, ale możesz też na nie nie odpowiedzieć, albo też możemy je wyciąć. Czy no, mocne to będzie pytanie, ale czy nacisnąłeś na spust w momencie, kiedy, czy miałeś taką sytuację, w której nacisnąłeś na spust i wiedziałeś, że dla tej osoby, którą celowałeś.
Ale żeś ładnie ubrał to pytanie.
Właśnie jakoś szukam słów, żeby to było wrażliwe. Nie było takiej sytuacji, nie, że już widziałeś, że to było ostatnie spotkanie.
Nie przypominam sobie.
Nie przypominam sobie, okej. Okay. Czyli...
Nie.
Okay. Wiecie, ja wiem, że to też nie jest. To jakby
ale mogę powiedzieć jedną rzecz.
Bo ja wiem, że to nie jest. Ogólnie chodzi mi o to. Ja wiem, że to jest ciężki temat. Nie? W sensie to też nie wiem, czy ktoś by, nawet jeśli to by się stało, to też nie wiem, czy byś powiedział tak.
Nie. Raczej nie, bo to nie ma czym gadać przecież. To się nie ma czym chwalić. To człowiek by chciał o tym zapomnieć. Ale powiem ci jedną rzecz, że ja miałem taką świadomość po prostu, że to jest gra komputerowa. Tyle. Nie, to się włączyło po prostu i nie czułem, że po drugiej stronie jest człowiek, tylko że jest przeciwnik i czuję się jakby...
Znaczy, wiedziałeś, że tak nie jest w rzeczywistości, ale tak sobie to w pewien sposób racjonalizowałeś.
Może być, no. Coś takiego było, nie? Także no, nie wiem jak inni mają, tak u mnie to wystąpiło, nie? Więc to może był skutek stresu, sytuacji, w której się znalazłem, że mózg po prostu w tym momencie tak zadziałał, żebym ja mógł przetrwać, to stworzył mi taki obraz tego, nie? Żebym mógł sobie poradzić.
Do jakiej gry byś to porównał?
Call of Duty.
To spodziewałem się, że nie powiesz mi, że GTA, chociaż jak powiedziałeś, że niektórzy żołnierze pod wpływem alkoholu przyjmowali tam inne wody.
Nie, GTA jest masakryczny, nie? Tutaj wiesz, widzisz, jak ta czaszka się rozłożyła. Też kiedyś grałem GTA, ale to nie, ja do tego bym nie porównywał.
A w takich sytuacjach, no bo to są takie stresogenne też sytuacje, gdzieś tam wracając, no to jest jednak, znaczy to jest też ciekawe, bo z jednej strony mierzysz się z tą śmiercią, z drugiej, tak jak mówisz, twoja percepcja postrzega to jako grę komputerową, ale czy można zbudować twoim zdaniem odporność psychiczną na to?
Można. Ja tylko, wiesz, tak... Przemyślałem to, co powiedziałem, nie wycinaj tego. Tylko żeby nie zostało to źle odebrane, bo wiem, jak ludzie potrafią w komentarzach napisać i czy zrozumieć wypowiedź, zwłaszcza jeszcze wyjętą z kontekstu. Ja się nie bawiłem w ten sposób, że czułem, że gram i mi się dobrze tam strzelało czy coś. Nie, tylko realizm danej sytuacji przedstawiony mi został przez mój mózg chyba w ten sposób, że jestem w jakiejś symulacji i to też może źle zostać odebrane. No nieważne. W każdym bądź razie nie powodowało to u mnie takich sytuacji, że bałbym się po prostu nacisnąć język spustowy. Może w ten sposób. Bo albo ja, albo oni. Albo moi ludzie, albo tamci. Tak? I to nie było wyszkolone. Nie można człowieka przygotować, na moim zdaniem przynajmniej. No bo jak możesz trenować zabijanie, nie? Natomiast wiesz, że musisz przetrwać, tak? Że albo ty, albo oni.
To też jest trochę, gdzieś tam perspektywa się zmienia w momencie, kiedy ty jesteś agresorem i ty pierwszy oddajesz strzał, a inaczej, kiedy robisz to w obronie własnej.
Tak.
A takich sytuacji, tych drugich, chyba mieliście zdecydowanie więcej, że ktoś do was otwierał ogień.
Częściej było, tak.
I no wy musieliście po prostu na to odpowiedzieć.
No i też takie było prawo użycia broni, że nie mogłem pierwszy strzelić, tylko musiałem czekać, aż do mnie zaczną strzelać. I też musiałem eskalować. Escalation of force było, że jeżeli oni do mnie z karabinka, to ja też do nich mogę tylko z karabinka, bo mój już gunner tam czekał na sygnał, nie, żeby albo z 12-7, czyli z 50 cala. No.
Okej. Dobra, to wybrnęliśmy z tego jakoś. Dobra, no to...
Ale było, przepraszam, było pytanie jeszcze, zanim wyjaśniłem ten Matrix.
Rozmawialiśmy, tak, o czy można zbudować tą odporność psychiczną.
Tak. Moim zdaniem można, mam już po prostu takie doświadczenie, że mogę śmiało o tym powiedzieć, tylko nie wiem, jak psycholodzy do tego podejdą. Natomiast uważam, że można, jeżeli jesteś wystawiany na tego rodzaju sytuacje stresowe, bodźce, sytuacje ekstremalnie ciężkie, systematycznie. Nie zbudujesz odporności, jeżeli raz coś przeżyjesz, to nie zbuduje twojej odporności. To musi być tak jak z treningiem, bo mózg jest neuroplastyczny. Więc jeżeli on jest poddawany pewnym bodźcom systematycznie, plus te bodźce są oczywiście progresowane w jakiś sposób, a nie od razu rzucany jesteś na taką głęboką wodę, no to tą odporność zbudujesz. Dlatego ja staram się zawsze raz w roku sobie zrobić taki challenge, gdzie tą granicę muszę pokonać swoją. Nie? Więc uważam, że tak. Mimo, że jestem osobą wysoko wrażliwą, może nie wysoko, ale wrażliwą, to potrafię się uodpornić psychicznie.
Okay. Wojtku, i też no, muszę ci podziękować za taką rozmowę, bo nie ukrywam, że jedna z takich, bym powiedział, bardziej... ja też w trakcie przychodziły do mnie różne rzeczy, ale też związane z tym względem, że jakby otworzyłeś się na pewne tematy i jakby też wyrobiła się taka, bym powiedział, taka ciekawa więź w rozmowie, gdzie mogłeś też powiedzieć o takich rzeczach, więc też w ogóle fajnie, że, no, że postawiłeś różne tematy, bardzo odpowiedziałeś na nie bardzo otwarcie i szczerze, więc to swoją drogą bardzo doceniam. Wiedziałem, że będzie nam ciężko zrobić podcast krótszy niż półtorej godziny, ale jakoś musieliśmy
ile
się...
Wyszło?
Nie wiem, mamy 30 minut jeszcze
po przerwie.
Przed przerwą mieliśmy ile? Godzina 30, więc to myślę, że mamy perfekcyjny czas. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Ja również Typian dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Faktycznie bałem się, żeby nie powtórzyć z poprzednich podcastów, znowu się rozgaduję, także dobra, kończymy. Ale faktycznie dobrze się gadało. Tak.
Super, dzięki bardzo. Dziękuję.